Czy jest możliwe, aby u nas powstały stałe bazy wojsk amerykańskich? No tak jest z rodzinami, że już jeśli żołnierze przyjadą, to będą tu stacjonować przez kilka lat, tak jak to jest w Niemczech.
Ja się troszeczkę wykręcę od odpowiedzi, ale zakładam, że i pan, i państwo mi wybaczycie, bo jest to perspektywa, myślę, dosyć krótka, w której uzyskamy konkretną wiedzę. Zakładałbym, że odpowiedzi na te pytania padną podczas wizyty. No oczywiście to nie będzie poziom wykonawczy, natomiast zakładam, że prezydent Biden wypowie się w tej materii, tym bardziej, że wiele czynników zapowiada, że będzie to bardzo ważne przemówienie. No oczywiście trudno sobie wyobrazić sytuację taką, że przed wizytą prezydenta Stanów Zjednoczonych w jakimś kraju jakikolwiek urzędnik powie, przyjedzie do was, ale nie będzie mówił nic ważnego. Tak, w związku z tym takie zapowiedzi są z jednej strony naturalne, z drugiej strony trudno sobie wyobrazić, żeby Biden, decydując się na taką podróż, na taką wizytę, nie komunikował czegoś bardzo istotnego. W związku z czym ja się troszkę wykręcę od odpowiedzi i powiem, że usłyszymy o tym w najbliższym czasie. Natomiast bardzo wiele wskazuje, że wydarzenia zmierzają rzeczywiście w tym kierunku. Przekształcenia obecności rotacyjnej, czyli powiedziałbym takiego, nie chcę deprecjonować obecności rotacyjnej, ale przejście na ten wyższy poziom, czy twardszy poziom, może w ten sposób.
Docierają do nas sygnały, fragmenty dyskusji w rosyjskim kanale pierwszym telewizji państwowej oczywiście, gdzie politolodzy straszą Polskę wojną, atakiem nuklearnym, zajęciem Warszawy i tak dalej, atakiem na przesmyk suwalski, tak aby zająć Litwę, jednocześnie część Polski i mieć dostęp do Kaliningradu. Czy pan uważa, że to jest tylko takie straszenie, czy może w jakiejś tam perspektywie oni planowali takie ruchy?
Powiedziałbym tak, oczywiście nie mam wglądu w plany rosyjskie, wojskowe, ale zakładam, że to jest oczywiste, że takie plany, niech będzie operacje planistyczne, one były prowadzone i są gotowe scenariusze, które gdzieś tam zamknięte są sobie w sejfach i już. To jest całkiem naturalne, że każda armia ma takie plany ewentualnościowe przy takim, niech będzie uwarunkowaniu geopolitycznym i geostrategicznym. Jeżeli chodzi o politologów, którzy wygłaszają takie rzeczy, to ja bym powiedział tak, tutaj warto jest podkreślić dwa elementy. Element pierwszy, są to ludzie, niech będzie posługujący się określonym sposobem myślenia i dysponujący określonym typem świadomości, która była kształtowana. No trudno jest mi powiedzieć od jak dawna. Ja bym zakładał, że ta kultura strategiczna, gdyby rzeczywiście historyk kultury strategicznej chciał się temu przyglądać, to byśmy sięgnęli na kilkaset lat wstecz. W związku z czym taka agresywna retoryka w wydaniu czy to politologów, czy też publicystów nie powinna zaskakiwać. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, trzeba mieć świadomość tego, że jeżeli pojawia się jakiś politolog czy publicysta w mediach ogólnodostępnych, ogólnorosyjskich i wygłasza określone, poglądy, ostrzeżenia, groźby i tak dalej, stanowi element machiny propagandowej rosyjskiej. W związku z czym z jednej strony stan świadomości powoduje, że tu nie ma jakiegoś tam dysonansu w przekazie, bo ci ludzie rzeczywiście, myślę, że tak są sformatowani. Z drugiej strony oni pełnią rolę oczywiście niepożytecznych idiotów, natomiast elementów machiny propagandowej rosyjskiej skierowanej z jednej strony do wewnątrz, bo jest to przekonywanie społeczeństwa rosyjskiego o, mocy i nieograniczonych możliwościach państwa rosyjskiego, a z drugiej strony jest to sygnał wysyłany na Zachód. Zachód ma się bać, bo jesteśmy mocarstwem nuklearnym. I przesmyk suwalski, on jest w pracach studyjnych obecnych, tak naprawdę chyba od początku lat 90. już, w związku z tym to też nie dziwi i to nie są tylko prace polskie prace studyjne, rosyjskie, białoruskie i tak dalej, ale jest to rzeczywiście obszar, który przyciąga uwagę w ogóle analityków natowskich, w związku z czym tu nikt nie ma wątpliwości, że jest takie strategiczne wąskie gardło, czy taki, powiedziałbym, obszar żeglowy.
Tak, i pada słowo rosyjskiego koridor, czyli korytarz, które nam się źle kojarzy, prawda?
No tak, to prawda, oczywiście.
Czyli panie profesorze, jak długo to wszystko może potrwać? Czy może się zakończyć rozejmem, czy może się zakończyć patem właśnie takim, jak to miało miejsce w Donbasie, że od 2014 roku ta wojna trwała przez 8 lat, ale w zasadzie życie toczyło się normalnie?
No tutaj życie na pewno nie będzie się toczyć normalnie. Jeżeli chodzi o rozejm, A tak prawdę powiedziawszy, trudno by sobie wyobrazić, to jest pytanie też o warunki rozejmu, bo to nie jest tak, że rozejmy zawiera się bezwarunkowo. Gdzie miałyby przebiegać linie rozgraniczenia, co zaakceptują Rosjanie, co zaakceptują Ukraińcy, przede wszystkim właśnie oni. Myślę, że z perspektywy rosyjskiej takim, no niech będzie warunkiem minimum w ogóle porozumień rozejmowych, jest wycofanie wojsk rosyjskich na linię sprzed 24 lutego, co wydaje się trudne do wyobrażenia, żeby Rosjanie to zaakceptowali, natomiast ten nacisk musi być. Natomiast jak to się zakończy i kiedy? Tutaj mamy bardzo dużo czynników warunkujących. Ciągle toczy się przepotężna przecież gra w kwestii zarówno rozległości, jak i głębokości pakietów sankcyjnych. Tu przede wszystkim mamy węglowodory, dlatego że wojna jest zawsze kosztowna, kosztowną grą. Ona jest bardzo kosztowna, oczywiście z perspektywy ukraińskiej te koszty są trudne, znaczy one są chyba niemożliwe do wymierzenia, ale trzeba mieć świadomość, że Rosja te koszta też ponosi. Natomiast pytanie o źródła zasilania, jeżeli one rzeczywiście zostaną potężnie uderzone, Rosji się po prostu skończy paliwo wojenne, czy zacznie się kończyć paliwo wojenne w zdecydowanie większym tempie, aniżeli to jest teraz. W związku z czym tych pytań warunkujących, czy czynników warunkujących jest naprawdę sporo i ta odpowiedź, którą moglibyśmy jakoś tam udzielić, ona właśnie zależy od tego, co się będzie wydarzać w tych takich, no niech będzie około wojennych, ale jakże istotnych domenach, czy też fragmentach rzeczywistości.